Witam cię serdecznie na antenie Polskiego Radia Rzeszów w niedzielne popołudnie. Dzień dobry.
Dzień dobry. Cześć, Romku.
Cześć, Ewelina. Cieszę się ogromnie, że mogę gościć cię w dzisiejszym odcinku naszego stałego niedzielnego cyklu, czyli z polskiej sceny muzycznej. 95. rok. To już niebawem będzie 30-lecie. Jeszcze nie w tym roku, ale za rok na pewno. Czujesz to? Powiedz tak szczerze.
Ale nie, no daj spokój. No jak wiesz... Dla mnie to jest po prostu nie do uwierzenia, że tyle. A rozumiem, że liczysz od gdzieś od pierwszych moich zespołów.
Tak sobie pomyślałem, ten pierwszy zespół rockowy, w którym rozpoczęłaś swoją przygodę muzyczną. Zastanawiam się, skąd u ciebie to zamiłowanie do rocka? Ty musiałaś w ogóle chyba w latach, nie wiem, dzieciństwa, młodości, takiej młodzieńczej, takiego tego zrywu licealnego, szkoły średniej, słuchać dużo nagrań właśnie rockowych wykonawców. Tak sobie myślę.
Tak, rzeczywiście tak było. Wiesz, mam też starszą siostrę. 4 lata to już jest na tyle spora różnica, żeby wiesz, w tym wieku takim dziecięcym, nastoletnim, no już być naprawdę pod wpływem tego starszego rodzeństwa i patrzeć trochę jak w obrazek. A moja siostra też jakby z tej grupy znajomych, przyjaciół, od tej grupy przynosiła nagrania, na przykład, nie wiem, The Doors.
No.
Natomiast tak naprawdę wcześniej, ja pamiętam, że jak miałam jakieś 8 lat, zachwyciłam się zespołem The Beatles. Potem zachwyciłam się zespołem Queen, więc tak naprawdę takie pierwsze fascynacje to byli artyści brytyjscy. Później właśnie już zaczęłam tak szukać, słuchać różnych rzeczy. Oczywiście szybko też podłapałam tą falę Seattle, czyli...
Grunge?
Tak, czyli Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains. Ale też pojawiło się właśnie, jak miałam 15 lat, czyli ja wiem... Ja chyba mogłam mieć jakieś 13, bo pamiętam, że jeszcze moja siostra chodziła do liceum, więc tak, miałam jakieś 13, można 12. I kiedy przyniosła te nagrania Doorsów, no na początku dla mnie to było okropne, obrzydliwe i kompletnie nie rozumiałam, o co jej chodzi i dlaczego po prostu zadręcza mnie tymi nagraniami. Ale parę miesięcy później ja się rozkochałam w Doorsach i no, kupowałam wszystkie ich nagrania. Wtedy jeszcze na kasetach i no, to moja siostra miała dosyć, nie? W pewnym momencie. A od Doorsów właściwie no, zaczęłam się interesować tą i ona też, bo to też jakby no, dzięki niej pojawiło się Led Zeppelin, czyli kolejny brytyjski artysta zespół właściwie, ale była też Janis Joplin, był też Jimi Hendrix.
Tak, a Alanis Morissette dołączyła?
Tak, no to co było modne w tamtym czasie, rzeczywiście. Mhm. Faktycznie lubiłam Alanis Morissette, bardzo lubiłam Sheryl Crow, bardzo lubiłam Edytę Bartosiewicz.
Zaskoczyłaś mnie tą informacją, że słuchałaś z kaset. Ja myślałem, że ty już jesteś z tej części, tej generacji, która słuchała z płyt kompaktowych, a ty może jeszcze pamiętasz winyle?
Wiesz co? Nie, no pamiętam winyle, bo nawet
znaczy, ja nie mówię o tym powrocie winyli teraz, o tym winylowym powrocie, o tym comebacku.
Ja, ale oczywiście, ależ oczywiście... Ja też nie o tym mówię, ale wiesz co, u mnie w domu było tak, że te płyty kompaktowe zaczęły się pojawiać, ale my jeszcze nie mieliśmy odtwarzacza i wtedy tak naprawdę jeszcze w wielu domach nie było odtwarzaczy płyt kompaktowych. A że mieszkałam w małym miasteczku, właściwie tak wiesz, no tam kupić płyty jakieś, czy w sąsiednim Lubsku, do którego chodziłam do liceum, to naprawdę nie było. Tam głównie sprzedawano kasety jeszcze. I ja pierwszy odtwarzacz płyt CD tak naprawdę kupiłam, a właściwie taką wiesz, wieżę już wypasioną, tak zwaną wieżę, pieniędzy, które dostałam na 18. Zresztą ogłosiłam wszystkim, że chciałabym kupić sobie wieżę i że zbieram. No i jakby cała rodzina sprezentowała mi po prostu kasę, dzięki której mogłam się przerzucić też no, częściowo na kompakty.
Wzruszyłem się, sięgnąłem po chusteczkę i pewnie nie tylko ja dzisiaj, ale nasi słuchacze przypomnieli sobie także tamte czasy pionierskie, ten początek, te wieże, mini wieże, ten czas kaset, płyt winylowych, tych różnych nośników, ale przede wszystkim zawsze zwyciężała ta miłość, ta fascynacja muzyką, ponad wszystko, że człowiek gdzieś tam, jak to mawiają, spod ziemi wyciągnąłby tę płytę, żeby ją zdobyć, swojego idola. Niektórzy mieli ciocie w Stanach, w Kanadzie, szukali u wujka tak, gdzieś tam w Niemczech, że przyśle, gdzieś z Berlina Zachodniego. No tak to było. I rzeczywiście mimo różnych granic, barier i tej żelaznej kurtyny między Polską i resztą świata, tym naszym wschodnim blokiem ówczesnym i tamtym blokiem, to jednak ta chęć, przemożna chęć zdobywania, słuchania tych nowych trendów, nowej muzyki, nowych gwiazd, poznawania tego, no brała górę nad wszystko.
Tak, rzeczywiście. No, to była ogromna radość móc poznawać tą muzykę. I pamiętaj też, bo no, może słuchacze nie wiedzą, że w latach 90., kiedy pojawiły się te anteny satelitarne, no w końcu mieliśmy też dostęp do słynnego MTV.
No miałem MTV, VH1, oglądałem, pamiętam.
VH1 pojawiło się później troszeczkę.
Tak, ale MTV tak, to była kultowa i była naprawdę bardzo M. Ona była bardzo M wówczas.
No bardzo. Teraz wiesz, no młodzi ludzie może o tym nie wiedzą, ale widzę, że nawet w jakichś sklepach, sieciówkach pojawiają się koszulki z napisem MTV, z tym takim starym logo. No tak, tylko że wtedy to była naprawdę telewizja muzyczna.
Pamiętasz Dire Straits, Money for Nothing, tam Sting śpiewa.
Oczywiście.
I want my
tak.
MTV, I want my MTV, no tak, na ten motyw.
Dokładnie. I faktycznie MTV wtedy to było po prostu, to był jakiś totalny odlot. Muzycznie, ja pamiętam, że wracałam ze szkoły, rzucałam plecak, włączałam telewizję, MTV i siedziałam po prostu z otwartą buzią, bo... No wiesz, to były i klasyki, i właśnie to, co współczesne, czyli cała ta fala grunge'u.
Tak.
I jakieś też popowe numery, z których niektóre mi się podobały, a jeśli nie do końca podobały, to na przykład, nie wiem, były fascynujące teledyski, jak na przykład czy Michael Jackson, czy Madonna. Tak. To nigdy nie byli artyści jakby z mojego grona, jakby grupy zainteresowań.
Ale nie sposób było pominąć ich, prawda, jako część popkultury.
Nie, bo oczywiście, że tak, oczywiście. No to było ciekawe, to można było poznać wielu artystów, którzy byli nieznani w Polsce, bo to MTV nie wyglądało wtedy tak, że naprawdę puszczano tylko i wyłącznie to, co jest najbardziej znane. Można było poznać też jakieś nowe zespoły mniej znane, czy jakieś bardzo starych artystów, którzy wcześniej tutaj nie dotarli. No naprawdę ciekawe. Wtedy to była po prostu encyklopedia wiedzy na temat muzyki. Takie było MTV.
Z polskiej sceny muzycznej w niedzielne popołudnie. Moim gościem jest dzisiaj Ewelina Flinta. Cieszę się ogromnie, że możemy trochę powspominać. Te wspomnienia budzą pewnie troszeczkę takiego naszego przyspieszonego bicia serca, bo wiadomo, to są te czasy, lata 90., ale również także sporo uśmiechu, bo przecież to także wspomnienia z tego okresu, kiedy zaczęłaś tworzyć muzykę, współpracować z różnymi wykonawcami. Z czym kojarzyć się na przykład takie dobre piwo?
Z bluesem.
Czyli bluesowo też było w twoim życiu?
Tak naprawdę, no właśnie zespół Dobre Piwo był zespołem takim blues rockowym i właściwie no nie pierwszym, drugim zespołem, w którym śpiewałam. Pierwszy był zespół Elliot, który grał psychodelicznego rocka.
Ojej, ale zabrzmiało.
A ja miałam wtedy 15 lat. Cieszyłam się, że ktoś...
No tak, ale później był jeszcze Surprise, czyli taka niespodzianka.
Tak. Później było Surprise, z którym już zagraliśmy na przystanku Woodstock. Natomiast, wiesz, no ten blues rzeczywiście się też pojawiał i faktycznie ja jeszcze w liceum zaczęłam sobie kupować płyty bluesmenów, Muddy Waters, Johnny Hooker, B.B. King.
Piękne nazwiska. Sam top bluesa. A zastanawiam się, Ewelina, czy te zespoły, czy te zespoły, w których się pojawiałaś, to ktoś cię zapraszał jako wokalistkę do tych zespołów, czy to może ty byłaś współtwórczynią tych grup? W jaki sposób?
Wiesz co, w pewnym sensie byłam współtwórczynią, ale tak naprawdę byłam zapraszana.
Aha.
Bo rzeczywiście w tamtym czasie poszła jakaś taka fama, że jest taka młoda, która
taka
śpiewa.
Taka jedna, co tak pięknie śpiewa.
Jest taka... I po prostu rzeczywiście byłam zapraszana do tych zespołów, które szukały wokalistów po prostu. No to było bardzo ciekawe. To, że jakby śpiewałam w zespole bluesowym, to też jakby no, nie była dla mnie jakaś taka zupełna nowość, dlatego że no, większość tych artystów, których wymieniłam, którzy grali muzykę rockową, tak naprawdę to bardzo mocno sięgało korzeni bluesa i też wynikało z bluesa, bo przecież Jimi Hendrix bardzo się wzorował na Muddy Watersie.
No tak.
Janis Joplin była zakochana w bluesie, w soulu, w gospel.
No i gdybyśmy tak sięgali do źródeł, to również Elvis Presley i tak dalej, i tak dalej. To są korzenie właśnie. To wszystko rodowód ma rock and roll cały przecież w bluesie. Od tego wszystko się zaczęło. To jest właśnie źródło. Tak, to jest właśnie źródło. Jakże piękne źródło. Czy śpiewałaś repertuar własny, stworzony przez same te zespoły, o których mówisz? Czy to były covery?
Nie, nie. To był głównie repertuar tworzony przez zespoły, czy przez nas wspólnie.
Pierwszy wielki sukces, pierwsza wielka scena. Gdzie to było? Pamiętasz? I jak pamiętasz swój występ? Może tak, bo to zawsze zostawia niezapomniane wspomnienie.
Wiesz co, o dziwo, ja jeszcze chodząc do... A właśnie, no pierwszy wielki sukces tak naprawdę to było liceum, w którym odbywał się co roku festiwal tak zwanej piosenki użytkowej. To było bardzo ciekawe, dlatego że to był jeden z niewielu festiwali szkolnych, w których wokaliści nie śpiewali do jakiegoś tam byle jakiego podkładu muzycznego z taśmy, ale był zespół, który przygotowywał te piosenki, które my chcieliśmy zaśpiewać. Więc no, to było naprawdę fantastyczne wydarzenie, bo odbywało się w Domu Kultury, na dużej scenie. Cała szkoła przeżywała, że ten festiwal będzie i przychodziły tłumy. I ja rzeczywiście w drugiej klasie liceum wygrałam ten festiwal, śpiewając utwór Piece of My Heart Janis Joplin. Mm-hmm. Więc to tak naprawdę był taki największy mój pierwszy sukces, który totalnie dodał mi skrzydeł, mimo że w ogóle miałam grypę, rodzice nie chcieli mnie puścić z domu, bo przecież jestem chora, więc ja po prostu się rozryczałam, że jak to, że to nie może tak być, że ja po prostu tyle czekałam na ten festiwal i muszę tam być, muszę zaśpiewać, więc skończyło się tak, że tato ze mną pojechał, mama zrobiła mi po prostu termos z gorącą herbatą i no to wyglądało tak, że wiesz, zaśpiewałam. Po zaśpiewaniu już nie mogłam nic mówić, bo już tak zakrypłam. A później jeszcze poczekałam na te wyniki, wygrałam i tato mnie zawiózł do domu z powrotem, więc chorą, z gorączką.
Ewelina, ten bakcyl muzyczny, którego złapałaś wówczas w latach licealnych, w szkole, kiedy jeszcze się uczyłaś, czy to było powodowane jakąś tam tradycją rodzinną? Czy ktoś w rodzinie grał, śpiewał? Czy być może pan bądź pani od muzyki, powiedziała Ewelina, ja cię widzę jako piosenkarkę?
Nie, nie, nie. To nie szkoła, to rzeczywiście zdecydowanie dom. Więc ja jakby idąc do szkoły już miałam dość mocne podstawy. Mój tato chodził przez chwilę do ogniska muzycznego i uczył się gry na akordeonie. Siostra skończyła ten pierwszy stopień. Ja z kolei zaczęłam tylko i też tylko rok, no jakoś nie miałam cierpliwości do menuetów. Natomiast faktycznie było tak, że no dziadek grał na akordeonie, dziadek Mieczysław Flinta, babcia śpiewała, on też śpiewał. Wszystkie jakieś, nie wiem, imieniny, urodziny, Boże Narodzenie, wiele innych okazji. Dziadek po prostu często brał akordeon i śpiewał, czy śpiewali razem. Bardzo często były to utwory przedwojenne. I naprawdę, no, mieli przepiękne głosy i ja jakby no, nasiąknęłam tym. Mój tata grał i gra na akordeonie. No właściwie jest trochę takim samoukiem, no ale dużo tego talentu rzeczywiście odziedziczył po rodzicach.
Pozwól, że zanim przejdziemy do kolejnej części mojej rozmowy z tobą, sięgnę po kolejny utwór z twojego repertuaru. Festiwal Woodstock, niesamowita publiczność. Żary, jak ty wspominasz ten występ, no bo to rzeczywiście jest takie miejsce i taka publiczność niespotykana w zasadzie chyba w żadnym zakątku naszego kraju.
Faktycznie, no wiesz, kiedy ja zaczynałam na przystanku Woodstock, to był trzeci przystanek Woodstock i wtedy było zaledwie 30 tysięcy osób
zaledwie.
W publiczności.
No tak, bo teraz to już idzie w setki.
Mówię zaledwie, dlatego tak. Że rok później, kiedy ponownie śpiewałam na przystanku Woodstock, było już 100 tysięcy, później było 300 tysięcy, a kiedy w 2009 roku śpiewałam w takim dużym koncercie z okazji jubileuszu festiwalu Woodstock, było już 500 000 ludzi.
Niesamowite.
Również bardzo dużo osób z Niemiec. Ale powiem ci, że te w ogóle te wrażenia, ten początek przystanku Woodstock, to no, niesamowite wspomnienia. No, raz, że ja byłam w ogóle naprawdę, no, nie byłam dorosła nawet, bo ja miałam wiesz, 17,5 zaledwie. No nie wiem, no, panowała niesamowita atmosfera, bo i ta muzyka była wyjątkowa, i ci ludzie zachwyceni. To był jeden z niewielu festiwali tego typu, wiesz, inaczej, festiwali teraz jest dużo,
tak.
One są biletowane i super, bardzo dobrze, że są, natomiast wtedy festiwali było bardzo mało. A ten był zdecydowanie największy i występowali nie tylko artyści polscy, ale też artyści z zagranicy.
My rozmawiamy już o tym Woodstock, ale pomyślałem sobie jeszcze na momencie, jeżeli pozwolisz, cofnę się do tego liceum twojego. Kiedy, tak. W którym to momencie postanowiłaś i pomyślałaś sobie, że to właśnie jest twoja droga, że estrada, że mikrofon, że piosenka, że to jest twój przepis na życie? Że... No bo przecież idąc do liceum wybieramy klasę z jakimś profilem, więc wybieramy coś myśląc o tym, że pójdziemy na studia i tak dalej, i tak dalej. Gdzieś tam sobie mimo młodego wieku coś tam układamy sami bądź sugestią naszych rodziców. A w twoim przypadku, który to był taki moment, czy jeszcze w liceum, czy już po liceum, że powiedziałaś sobie, to jest mój przepis na życie i ja chcę śpiewać?
Wiesz co, wymyślałam sobie różne zajęcia na przyszłość, natomiast mam wrażenie, że wdarł się taki realizm do mojej młodej głowy, dlatego że tak naprawdę tym motorem moich działań była muzyka. Ja tak naprawdę wybrałam to liceum tylko dlatego, że był tam... Odbywał się festiwal piosenki użytkowej, na którym wcześniej śpiewała moja siostra, która wygrała zresztą ten festiwal śpiewając utwór Sinead O'Connor, Nothing Compares to You, znaczy utwór Prince'a, ale w wersji Sinead. I moja siostra natychmiast stała się szkolną Sinead, miała wręcz taką ksywę, tym bardziej, że miała też bardzo krótkie włosy.
Czy siostra dalej śpiewa?
Wiesz co, rzadziej, natomiast śpiewa ze swoimi córkami, kiedy przyjeżdżam do nich, też śpiewamy razem.
Super.
Natomiast no ja po prostu się zakochałam w tym, więc ja musiałam pójść do tej szkoły, bo też chciałam na tym festiwalu wystąpić. Wystąpiłam śpiewając utwór Piece of My Heart, Janis Joplin, natomiast stałam się szkolną Janis, a do tego jeszcze ubierałam się, wiesz, hipisowskie ciuchy.
Kolorowo było.
Tak, było bardzo kolorowo, więc no tak naprawdę gdzieś mi się tam kołatało w głowie, że to będzie jakiś język niemiecki, gdzieś w tą stronę, ale to taki, no właśnie, takie, to było zdroworozsądkowe podejście, które później jak poszłam do kolegium języka niemieckiego po 3 miesiącach, kiedy przyjechałam, wiesz, na Boże Narodzenie do rodziców, to stwierdziłam, że ja już nie chcę tego robić. Więc temat szybko upadł.
Wspominamy ten Woodstock, ten pierwszy występ. Czuję się taką tremę specjalną, jakąś szczególną, jakąś taką, nie wiem, no nie chcę nazwać to presją, ale właśnie czymś takim szczególnym, jakimś takim podnieceniem, które gdzieś tam deprymuje, że człowiek ma ściśnięte gardło. Jak pamiętasz ten pierwszy występ przed taką dużą publicznością, 30-tysięczną?
Pamiętam, oczywiście. Wiesz co, trema jest zawsze. Ja mam ją do tej pory. I z tego, co wiem, większość artystów ma.
Dlatego uspokajam cię, ma. Pytałem, mają.
Tak. No samo wejście na scenę jest...
No tak, no. W którym miejscu mija? Po pierwszej piosence, w połowie? Jest jakiś taki punkt?
No wiesz, jak grasz swój koncert, to masz szansę jakby rozkręcić się z każdym utworem.
No tak.
Mi zwykle rzeczywiście mija po kilku. Natomiast trudniej jest, kiedy wychodzisz na jeden utwór i na przykład masz wystąpić na jakimś festiwalu czy...
Opole.
Jakimś, na przykład Opole, tak? No, to jest już, to jest naprawdę niełatwe.
3000 ludzi w amfiteatrze, 8,5 miliona oglądalność, dokładnie, kamery.
Dokładnie, ale powiem ci, że wiesz, no wtedy na tym pierwszym Woodstocku w 97 roku to trema ogromna, ale jednocześnie taka ekscytacja, takie endorfiny. Ja po prostu szalałam, biegałam na tej scenie, jednocześnie drąc się do mikrofonu, bo śpiewałam głównie rockowe numery. No i to było po prostu niesamowite. Niesamowite, naprawdę. I co? I też takim momentem ważnym był rzeczywiście ten 2009 rok, kiedy śpiewałam znowu utwór Janis Joplin, Cry Baby, na tym jubileuszowym festiwalu przystanek Woodstock. Na scenie siedział Michael Lang, czyli jeden z producentów prawdziwego festiwalu Woodstock, z którym się przywitałam biegnąc. Już orkiestra zaczęła grać mój numer, a ja jeszcze do niego podbiegłam. I wtedy jakby ta cała atmosfera, 500 000 ludzi, Michael, który siedzi obok na scenie, Ja śpiewająca z orkiestrą i grupą niesamowitych muzyków, bo wtedy kierownikiem muzycznym był Karim Matusewicz z WW, no to po prostu spowodowało, że ja naprawdę czułam, że unoszę się nad sceną. Naprawdę. Oczywiście, cały czas na niej stałam, ale mój duch...
lewitował.
Tak, tam, trochę tak. I to było po prostu, no naprawdę niesamowite duchowe przeżycie.
Przypomnę Państwu, że moim Państwa gościem dzisiaj w niedzielne popołudnie w naszej audycji z polskiej sceny muzycznej na antenie Polskiego Radia Rzeszów jest Ewelina Flinta. Kilka miesięcy z Teatrem Buffo. Po co ci to było? Jak dziewczyna o bluesowym charakterze i bluesowym sercu znajduje się w repertuarze musicalowym, takim teatru muzycznego? Powiedz mi, jak to się stało, że akurat pojawiłaś się w tamtym otoczeniu, w tamtym zespole?
Przyznam, że był to zupełny przypadek. Owszem, ja też nie widziałam się w teatrze. Nigdy w ogóle nie marzyłam, żeby występować w teatrze. To był taki ciekawy moment. Trafiłam tam tylko dlatego, że przyjechałam do Warszawy nagrać taką piosenkę trochę na zamówienie, a że była realizowana w studio Buffo przez Jarka Regulskiego, no to dosłownie ktoś zapytał, a czy ty nie chcesz się przyprowadzić do Warszawy? No ja stwierdziłam, może i tak, tylko jakby gdzie i nie ma punktu zaczepienia, jak co miałabym tu robić. Więc natychmiast ktoś stwierdził, słuchaj, może byś poszła na casting do teatru Buffo. No i w tym momencie Jarek Regulski, bo akurat siedzieliśmy w restauracji, odszedł od stołu, poszedł do Janusza Józefowicza i Janusza Stokłosy, którzy akurat byli w teatrze. No i wrócił i powiedział, chodź. Zaprowadził mnie do ich biura. No i ja wchodzę i po prostu widzę tych dwóch gości, przecież których znam z telewizji. Jestem przerażona.
Giganci.
Mam 20 lat z niewielkim haczykiem, naprawdę jestem przerażona. I oni, proszę, śpiewaj. Więc co ja mam zaśpiewać? No nie wiem, zaproponujcie się. Może dziwny jest ten świat. No proszę bardzo. I Stokłosa zagrał na pianinie Dziwny jest ten świat. Ja zaśpiewałam. Później jeszcze coś tam a cappella. I oni... Dobrze, bardzo dobrze, ale to nie było tak, że oni mnie przyjęli natychmiast, tylko stwierdzili, zapraszamy na casting, będzie za kilka miesięcy. No i rzeczywiście pojechałam na ten casting, na którym z nerwów po prostu dostałam jakiegoś szczękościsku oraz też z nerwów, źle jakby złapałam powietrze za mało. No i śpiewając musiałam przerwać gdzieś tam pod koniec frazy, ale nie wrobiłam się do końca. No więc oczywiście, że zostało to skomentowane. I artystka nam zdechła. tak to wyglądało. Ale rzeczywiście,
ale
mimo to dostałam się... Tak, dostałam się z grupą jeszcze, nie wiem, chyba czterech dziewczyn. I też kilku chłopaków. Na początku śpiewaliśmy głównie w chórkach, ale dzięki temu, że oni mieli takie wewnętrzne, też jakby swoje przesłuchania, można było sobie wybrać i zaśpiewać piosenki, które z jakiegoś powodu tam zniknęły z danego spektaklu, czy to był Grosik, czy Przeżyj to sam. I właśnie z Przeżyj to sam wcześniej był śpiewany utwór Modlitwa Dżemu, ale przez jakiś czas nie był wykonywany, bo nie było komu zaśpiewać tego utworu, bo był po prostu potrzebny ktoś z takim bardziej rockowym głosem, zachrypniętym, ktoś, kto też jakby czuje się dobrze w bluesie. No i dla mnie to po prostu było bardzo proste, więc nauczyłam się tego utworu i po tym przesłuchaniu szefostwo stwierdziło, że zapraszamy ciebie do tego solowego utworu w spektaklu Przeżyj to sam.
Zanim porozmawiamy o idolu, pozwól, że zagramy. 2002 rok, to już wtedy, kiedy miałaś meldunek, nie wiem czy czasowy, czy stały w Warszawie, ale wtedy to pojawiłaś się w pierwszej edycji słynnego programu Idol. I większość pewnie z tego programu cię pamięta, bo zawsze te nowe muzyczne talent show rodzą spore zainteresowanie. To znaczy, że rzeczywiście, że Polska muzyką stoi, że lubimy śpiewać, jak się okazuje, również seniorzy. Widzimy to także po Voice Senior, ale także The Voice of Poland i wielu innych, Must Be The Music, tych programów ale szczególnie właśnie Idol rozpoczął właśnie taką modę na programy, które mają wyłonić ciekawe postaci, które dzięki temu programowi mają szansę rozpocząć swoją karierę. Czy tak też potraktowałaś swój udział w tym Idolu?
Tak, natomiast powiem szczerze, że na przesłuchanie poszłam totalnie bez przekonania, a decyzja, żeby pójść, była troszeczkę spowodowana tym, że czułam, że w Buffo nie jest mi tak naprawdę dobrze, że to nie jest moje miejsce, ale jeszcze no, mieszkałam na tyle krótko, że nie poznałam i muzyków, artystów warszawskich, z którymi mogłabym występować. No i pojawiły się te pierwsze spoty informujące, że będzie taki talent show i tak naprawdę mój znajomy mnie mówił do tego castingu. Pamiętam, kiedy siedziałam czekając na swoją kolej, to po prostu trwało godzinami. Ja byłam już strasznie i zmęczona i znudzona i też troszeczkę stwierdziłam, co ja tutaj robię. Tu jest po prostu tak mnóstwo jakichś takich kolorowych postaci, takich totalnych ekstrawertyków, których było wszędzie pełno. I w ogóle co ja tu wyprawiam między nimi, nie?
Nie mogłaś za bardzo się odnaleźć w tym towarzystwie, coś tak chyba.
Nie. Trochę tak. Ja po prostu siedziałam i czekałam na swoją kolej. I tak naprawdę był taki moment, kiedy już prawie wyszłam stamtąd, ale stwierdziłam, kurczę, no siedzę już tu 3 godziny. To naprawdę już bez sensu byłoby wychodzić po 3 godzinach.
No tak, oczywiście. Po 3 godzinach to już trzeba wejść, a nie wyjść.
Trzeba wejść, tak. No i dobrze się stało, że weszłam, bo rzeczywiście zaśpiewałam utwór Tina Turner, We Don't Need Another Hero, który później również zaśpiewałam na finał.
Jaki piękny temat z Mad Maxa.
Dokładnie. No kocham ten numer i też jakby wcześniej nie miałam okazji go zaśpiewać. Stwierdziłam, że to jest coś, czym mogę się pokazać. I rzeczywiście tak było. No ale później też Robert Leszczyński, jak mnie zobaczył, natychmiast sobie przypomniał, że widział mnie na scenie przystanku Woodstock i powiedział, słuchaj, ja cię znam, a zaśpiewaj Mercedes-Benz Janis Joplin. No i zaśpiewałam rzeczywiście, no i dostałam się.
W jury oprócz Roberta był też Jacek Cygan, tak? Ela Zapędowska?
Tak, i Kuba.
I Kuba.
Wojewódzki.
No to był taki dosyć mocny skład i bardzo, bardzo krytyczny. Każdy miał swój obszar, że tak powiem. Kogo najbardziej się obawiałaś? Eli Zapędowskiej? Bo Jacek Cygan zawsze przyjazny, zawsze taki...
Jacek był kochany.
Tak,
jest
po prostu
też,
taki
wiesz,
ciepły,
tam...
niesamowity. Tak. Tak jest do dzisiaj. Genialny.
Jemu rzeczywiście coś musiało się bardzo nie spodobać, żeby jakieś trochę mocniejsze słowa padły z Jacka. Ale no rzeczywiście Jacek starał się, za przeproszeniem, nie zniszczyć tych młodych ludzi, którzy stali przed jurorami. Kogo się bałam? Wiesz, to chyba bałam się Eli Zapędowskiej, dlatego że no wiesz jednak to...
Tak, warsztat,
znana
nauczycielka technika
wokalu, tak, więc myślę sobie, Boże, zaraz mi coś powie, że ja nie
umiem. Prześwietli cię jak rentgenem.
Tak, dokładnie, więc trochę mnie to przerażało.
Drugie miejsce, zadowolona, szczęśliwa czy rozczarowana?
Wiesz co, zadowolona. Czy rozczarowana? Może trochę, ale tak naprawdę ja w pewnym sensie byłam na to przygotowana. Zaraz powiem dlaczego. Natomiast to, co ważne było, ja na utwór finałowy nie chciałam wybrać utworu, który, nie wiem, jest aktualnym hitem, który na pewno wszyscy znają, który jest po prostu już zaśpiewany przez milion artystów w różnych wersjach. I tak naprawdę pomyślałam sobie, że ja chcę spełnić swoje marzenie. Mam do dyspozycji tutaj fantastyczną orkiestrę pod batutą Adama Sztaby i też Adam aranżował te utwory, więc po prostu stwierdziłam, chcę znowu zaśpiewać We Don't Need Another Hero Tiny, bo wiedziałam, że mam z kim to zrobić. Mhm. I tak naprawdę w nosie miałam, czy wygram, chociaż oczywiście później jak się okazało, jakie są wyniki, to może troszeczkę mi było przykro, ale jednak dla mnie najważniejsze było to i ja się tylko tym kierowałam, i ja chcę mieć ogromną przyjemność zaśpiewania wybitnego utworu i pokazania się z tą genialną orkiestrą. Natomiast powiedziałam ci, że byłam trochę na to przygotowana. Dlaczego? Był wśród ekipy operator, który, wyobraź sobie, skończył jakąś szkołę astrologiczną.
O.
I on nam gdzieś tam...
Wywróżył.
wróżył, stawiał jakieś horoskopy i wziął datę urodzin ode mnie, więc dowiedziałam się, że skorpionem jestem, to wiem od dawna, natomiast ascendent w strzelcu, to było jakby informacja od niego, ale on mi wtedy powiedział, ty nie wygrasz tego programu, ale niedługo zrobisz wielką karierę.
To dobrze, że dodał, wiesz, tak dobrze, było. Że dodał, wiesz. To...
I dokładnie tak było. Rzeczywiście nie wygrałam, ale prawie rok później pojawił się ten pierwszy singiel, czyli Żałuję, który był po prostu grany wszędzie.
No tak.
Później się okazało, że tak naprawdę miałam ogromne szczęście, że nie wygrałam tego programu. I w wielu przypadkach było tak, że ta osoba, która nie wygrała, miała lepiej. Dlatego, że ta osoba, która wygrywała, była po prostu obciążona no, ogromnym, ogromnym ciśnieniem, bo te, trzeba było stworzyć tą płytę już natychmiast na wariata. No i to robienie na wariata niestety kończyło się źle. Ja cieszę się z tego doświadczenia idolowego. No później te moje losy jakoś tak się potoczyły bardzo fajnie. Był taki czas, kiedy grałam tak dużo koncertów w całej Polsce, że chyba nigdy nie chciałabym już tego powtórzyć. No mówię serio, wiesz, 25, tak? 26 koncertów w miesiącu.
To jest nieprawdopodobna ilość. To kondycyjnie ciężko udźwignąć, prawda?
No to była masakra. Wiesz, no to było tak, że wiesz, że ja spałam w busie, wychodziłam na scenę, musiałam naprawdę się mocno skupić, żeby nie pomylić nazwy miasta, w którym jestem.
A to się zdarza wielu artystom.
Tak, ale to już było, wiesz, takie ekstremalne zmęczenie.
No tempo.
Ja znałam dobrze siebie już wtedy. Pyszpochem byłam zawsze. Nie byłam dziewczyną, która, wiesz, w młodym wieku jakoś szalała strasznie, że wiesz, co wieczór... Tak. Jakieś tam, imprezy. Wiesz, drinkowanie, imprezy. Nie, rozmawianie z zespołem tak, ale przeginanie z alkoholem to już na pewno nie. Po prostu wiedziałam, że to się źle skończy, że na drugi dzień nie będę w stanie wystąpić w taki sposób, żeby nie zrobić sobie wstydu. Więc ja naprawdę bardzo się pilnowałam. Ale wiesz, to był czas, kiedy, kurczę, nie było nawet autostrad porządnych w Polsce. Więc my jadąc, wiesz, z północy na południe jechaliśmy kilkanaście godzin.
To była wyprawa.
Tak. Więc faktycznie, wiesz, w tamtym czasie, wiesz, no to było tak, że wracaliśmy do domów, robiliśmy pranie. Na drugi dzień często już wsiadaliśmy z powrotem do busa i często te mokre ubrania jeszcze się dosuszały na fotelach. Więc no ciekawe doświadczenie i wydarzyło się wtedy naprawdę dużo dobrego, ale też no, poziom zmęczenia i to, że ja się jeszcze tam finalnie dorobiłam jeszcze guzków na strunach głosowych, co zdarza się często wokalistom z przepracowania albo ze, wiesz, złej techniki śpiewu, no to była naturalna konsekwencja tych kilkudziesięciu koncertów w miesiącu.
No i teraz, jeżeli pozwolisz, w finale naszego dzisiejszego niedzielnego spotkania z tobą zapytam cię o to, co nowe i najnowsze. Po 17 latach fonograficznej ciszy powracasz z nową muzyką, z utworami, singlowymi utworami, które już są grane, prezentowane na antenie naszego radia, chociażby Frutti di Mare, ale także Sama na planecie. Czy to wszystko można już odbierać jako zapowiedź tej płyty? A jeżeli tak, to co tam na niej znajdziemy i kiedy przede wszystkim ona się ukaże?
Mam w tej chwili ciężkie parę tygodni i intensywną pracę nad dokończeniem płyty. Plan jest taki, żeby ona pojawiła się wiosną. Może zdążymy w kwietniu, jeśli nie, to na początku maja, ale naprawdę mam nadzieję, że ten kwiecień może się jeszcze udać. Ale niedługo zapowiemy. Jak tylko zamkniemy te takie, wiesz, szczegóły, dopinanie, czy... Nie wiem, znajdziemy to jedno okładkowe zdjęcie i ostatnie nagrania zostaną zrealizowane i utwory będą się już tylko, wiesz, się. Będzie mój kolega Kamil Wyziński będzie miksował. No to będzie ten moment, kiedy będę mogła już ogłosić, kiedy będzie płyta. Więc za chwileczkę, myślę, to się stanie.
Jak Państwo sami słyszą, zapowiada się piękna wiosna. Dobiega końca nasze dzisiejsze spotkanie. Moim Państwa gościem dzisiaj w audycji z polskiej sceny muzycznej była Ewelina Flinta. Czekam z niecierpliwością na Twoją nową płytę, kolejne piosenki. No i oczywiście na nasze spotkanie w Rzeszowie. Zapraszamy serdecznie i czekamy.
Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że to niedługo się wydarzy. Naprawdę, ja mówię wam to wielokrotnie, ale Rzeszów zawsze mi się bardzo miło kojarzy, bo każde moje przeżycie artystyczne w Rzeszowie było wyjątkowe i publiczność również była wspaniała, więc mam nadzieję, że niedługo do Was przyjadę.
Proszę Państwa, to nasze dzisiejsze niedzielne muzyczne popołudnie ze wspaniałym gościem Ewelina Flinta, przypomnę, jej piosenki, a także i przede wszystkim nasza wspólna rozmowa, ten czas wypełniony wspomnieniami, ale także tym, co nowe i najnowsze, i także marzeniami, tym wszystkim, co przed naszą artystką. Dziękuję Ci serdecznie jeszcze raz za spotkanie.
Dziękuję bardzo. Cudownie było z Tobą porozmawiać i pozdrawiam Państwa po drugiej stronie.
I vice versa. Dziękuję za uwagę. Roman Owsiak, kłaniam się i mówię Państwu radiowe. Do usłyszenia.